Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Dzięki Światowym Dniom Młodzieży narodziło się nowe pokolenie młodych, otwartych na Chrystusa.
Na miesiąc przed madryckim spotkaniem powiemy o oczekiwaniach związanych z tym wydarzeniem i ostatnich przygotowaniach, które wrą w całej Hiszpanii.
Udało mu się wydać milionowy nakład Rycerza Niepokalanej. Dzisiaj, w XXI wieku, żadna redakcja katolicka nie cieszy się takim nakładem.
O rozmachu świętego Maksymiliana usłyszymy w kolejnym odcinku cyklu Maksymalna Świętość. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na Środowy Magazyn.
Światowe Dni Młodzieży. To jest wydarzenie, które ja sam dopiero odkrywam i które jest jakąś niespodzianką dla każdego z nas. Ja widzę osoby, które już były i które z wielką radością powracają na Światowe Dni Młodzieży. Za każdym razem jest to inne przeżycie.
Przede wszystkim zobaczyć, jak inni młodzi ludzie w moim wieku wierzą w Pana Boga, jak oni się na co dzień odnajdują w Kościele, w świecie, ze swoimi poglądami, wartościami.
Ważne jest, aby ci, którzy przygotowują się do wyjazdu na Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie, rzeczywiście przygotowali się i pojechali tam nie jako zwykli turyści, bo Hiszpania jest sama w sobie pociągająca. Jak to niektórzy mówią, to będzie korrida, to będzie flamenco, gorące i piękne plaże, ale oprócz tego musi być jeszcze jakiś głębszy sens właśnie w przygotowywaniu się do tego wyjazdu. I myślę, że tutaj trzeba odkryć hasło tego spotkania, a są nim słowa świętego Pawła, zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze.
Biskup Francisco Cero Chávez, zaangażowany w przygotowanie madryckiego spotkania, wiąże z nim duże nadzieje także dla Hiszpanii.
Hiszpania jest tak samo zaatakowana jak cała Europa sekularyzacją i odejściem od Boga, ale to spotkanie młodych właśnie w Hiszpanii da ten impuls do powrotu do wiary i do wartości chrześcijańskich, które tak szybko umykają z życia narodów w Europie.
Ostatnie gorączkowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży trwają nie tylko w hiszpańskich diecezjach, ale i w samym Madrycie. Szacuje się, że miasto będzie gościć około miliona osób, które zechcą wziąć udział w głównych spotkaniach z papieżem.
Parafialni wolontariusze mają pomóc w przygotowaniu kateches, rozmieszczeniu pielgrzymów w szkołach, pawilonach sportowych i w prywatnych domach. Bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie wystarczającej ilości wody dla uczestników kateches. Główne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży odbędą się na lotnisku w Cuatro Vientos. Jego powierzchnia jest porównywalna do 48 boisk piłki nożnej i może pomieścić ponad milion osób. Wieczorne spotkanie Ojca Świętego z młodymi będzie skupione wokół Najświętszego Sakramentu, który zostanie wystawiony w słynnej Custodia de Arfe, wielkiej monstrancji z katedry w Toledo. Po czuwaniu młodzi spędzą noc pod gołym niebem. W tym czasie na lotnisku w 17 namiotach zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament. Następnego dnia Benedykt XVI będzie przewodniczył na lotnisku mszy rozesłania. Ewa Hernandez, odpowiedzialna w Komitecie za Infrastrukturę, podkreśla, że najważniejszym naszym celem jest zagwarantować pielgrzymom bezpieczeństwo. W związku z tym poprawiono system elektroniczny i kanalizacyjny na lotnisku. Będzie na nim 8 stref z sanitariatami oraz z namiotami pierwszej pomocy. 48 wież z nagłośnieniem i 20 wielkich ekranów umożliwi pielgrzymom śledzenie uroczystości. Duży nacisk kładziony jest na niepełnosprawnych, którzy przybędą na Światowe Dni Młodzieży. Specjalnie dla nich będą wydzielone dwie strefy, jedna dla osób niepełnosprawnych fizycznie i mentalnie, druga zaś dla osób niewidomych i niesłyszących. Organizatorzy chcą, aby Cuatro Vientos stało się prawdziwą fiestą, która dotrze do młodzieży na całym świecie. Na Światowe Dni Młodzieży przybędzie ponad 25 tysięcy osób zakonnych, księży i kleryków. Samych księży jest ponad 12 tysięcy. Oprócz tego, że będą liderami grup młodych, z którymi pojawią się w Madrycie, pomogą rozdzielać komunię w czasie mszy, czy też będą spowiadali w strefie pojednania, która znajduje się w parku Retiro. Tam około 1000 księży będzie spowiadało w 15 językach. Niektórzy nawet zaoferowali się posługiwać 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, w 200 konfesjonałach na terenie parku Retiro. Departament Światowych Dni Młodzieży, zajmujący się portalami społecznościowymi, postawił sobie bardzo ambitne wyzwanie – zbliżyć się do miliona fanów. Chodzi o to, aby żadna z osób udających się do Madrytu nie znalazła się tam przypadkowo. To od nas zależy, aby nikt nie zagubił się w obliczu tego święta, głosi jeden ze spotów kampanii. Od 2009 roku Światowe Dni Młodzieży obecne są w takich sieciach jak Facebook, YouTube, Twitter czy Twenty. Od tego czasu liczba fanów stale rośnie. Na początku portale były w 6 językach, aktualnie w 21. Obecnie jest ponad 300 tysięcy fanów z 82 państw, którzy śledzą wiadomości o Światowych Dni Młodzieży za pośrednictwem sieci społecznościowych i ponad 1 000 000 wyświetleń na kanale Światowych Dni Młodzieży na YouTube. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Tym zwycięstwie miłości z Oświęcimia uobecniło się zwycięstwo z Golgoty.
Audycja Rafała Łącznego.
Maksymalna świętość. Poprzedni odcinek duchowej wędrówki ze świętym ojcem Maksymilianem Kolbe w całości poświęciliśmy duchowości tego wybitnego franciszkanina. Było to o tyle ważne, że bez tego rysu niezrozumiała byłaby cała jego działalność ewangelizacyjna, opierająca się o wydawnictwo, które działało najpierw w Krakowie, a potem w Grodnie. W drugiej połowie lat 20. XX wieku okazało się jednak, że miejsca w klasztorze w Grodnie jest po prostu zbyt mało. Maksymilian postanowił zatem zrealizować swoje marzenie i zbudować od podstaw klasztor-wydawnictwo.
Maksymilian marzył, żeby założyć taki klasztor, wydawnictwo gdzieś bliżej Warszawy.
Ojciec Mirosław Adaszkiewicz, wicedyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalnowie.
Oczywiście było kilka miejsc takich propozycji, między innymi tu Arkadia Nieborów, później jeszcze Nieszawa, nasz klasztor wówczas w Nieszawie, ale też dowiedział się właśnie bodajże w Abramowiczach na odpuście świętego Antoniego. Jeden z kapłanów powiedział, że tu książę Drucko-Lubecki dzieli ziemię te teresińskie. No i on właśnie skontaktował się.
Tenże proboszcz miał kontakt z pełnomocnikiem Drudzkiego-Lubeckiego, ojciec Paulin Sotowski, franciszkanie. I skontaktował ojca Maksymiliana właśnie tam w Grodnie jeszcze z tym pełnomocnikiem. Pełnomocnik przejął się tą sprawą i postanowił przeprowadzić pierwszy wywiad taki z właścicielem. Właściciel się tym zainteresował. Sam ojciec Maksymilian stawił się u tego Drudzkiego-Lubeckiego. Zgodził się na to, żeby wydzielić 5 murg ziemi z tego swojego majątku w Teresinie, który tutaj parcelował. I Maksymilian 6 sierpnia 27 roku postawił figurkę Matki Boskiej tutaj od razu na tym terenie, poświęcił ją. Teraz było jeszcze potrzebne pozwolenie zakonne. Właściciel terenu postawił pewne wymagania. Ojciec Maksymilian zobowiązał się, że teraz przedstawi to przełożonym zakonnym. Tego lata akurat była tak zwana kapituła prowincjalna zwyczajna i na tej kapitule przedstawił projekt założenia klasztoru wydawnictwa i także przedstawił warunki, na jakich książę udostępni tę ziemię. Rada prowincjalna naradziła się i nie przyjęła tych warunków.
Wówczas ojciec Maksymilian przedstawia ostateczny werdykt kapituły, negatywny, a książę mówi, no ale co zrobimy z tą figurką? Maksymilian mówi, no niech stoi. I książę zamyślił się i wtedy Maksymilian po cichu pod kapturem odmawia różaniec i książę mówi, wobec tego daję wam ten teren za darmo, bez żadnych zobowiązań. W ten sposób właśnie można powiedzieć, Niepokalana zwyciężyła i Maksymilian mówi, że ona obrała ten teren, to jest jej własność, ona jest tu gwardianem, przełożonym.
Był początek października, więc wieziono deski, przywieziono tutaj chyba kilku braci z tego Grodna i ci bracia mieszkali gdzieś tu u rodziny zaprzyjaźnionej na strychu w domu, a budowali tutaj ten klasztor. Budowali z tak zwanego leszu, czyli był szalunek drewniany, a w środku ubijali taką masę złożoną z wapna, żużla i ze słomy. I taką mokrą masę ubijane, jak to podeschło, to potem szalunek zdejmowano i tynkowano te ściany. I to okazało się, że to było dosyć trwałe i trzymało dosyć dobrze ciepło.
Ojciec Maksymilian Kolbe przenosi wydawnictwo z Grodna do Niepokalanowa 21 listopada 1927 roku. Ojciec Marek Wódka, franciszkanin, rzecznik roku kolbieńskiego. I właściwie na ziemie teresińskie, które jeszcze nie mają zabudowań, sprowadza 18 braci zakonnych i dwóch ojców, kapłanów, on i jego młodszy brat. Mają już tutaj pierwszy budynek, kaplicę i małą, skromną część klasztorną i w takich prostych, wręcz prymitywnych warunkach spędzają pierwszą zimę w Niepokalanowie, nastawieni od razu na pracę wydawniczą, do tego stopnia, że jeszcze w 27 roku ostatni numer Rycerza Niepokalanej, czyli ten grudniowy, wychodzi w Grodnie, ale styczniowy w 28 już w Niepokalanowie, a ciągle Maksymilian ma tylko 18 zakonników do pomocy. Gdybyśmy przewertowali jego notatki, zapiski, to znajdziemy taką informację, że po przybyciu do Teresina Maksymilian zawiesił wszelkie swoje notatki duchowe, czyli prawdopodobnie był tak zajęty pracą, że nie miał czasu na pamiętnik. Pierwsza wzmianka dopiero pojawia się kilka miesięcy już po osiedleniu się w Niepokalanowie. I wtedy Maksymilian w swoim pamiętniku pisze, że 10 braci ma wstać w nocy o godzinie 2, aby podołać wysyłce styczniowego numeru. Czyli prawdopodobnie zakonnicy pracowali nie tylko w dzień, ale i w nocy, żeby sprostać właśnie tejże wysyłce. To jest jakimś sygnałem dla nas warunków życia i pracy braci tutaj w Niepokalanowie.
Z czasem, jak były potrzeby, jak się rozbudowywał Niepokalanów, to przychodził do Drudzkiego Lubeckiego, żeby mu znowu kawałek ziemi dodał. Drudzki Lubecki dawał tę ziemię w używanie, a nie była ta ziemia, nie stawała się własnością zakonu. Co więcej, właściciel płacił podatki od tej ziemi, a klasztor użytkował. I te darowizny sięgnęły w końcu 24 hektarów. W ostatnim roku przed wojną doszli do torów, już zagrodzono miejsce przy torach i tam gdzieś w oddali miało być lotnisko, więc ostatni kawałek ziemi dostarczył na to lotnisko. I kiedy na początku wojny Drudzki Lubecki wyjechał i znalazł się w Nowym Jorku i w 50. latach groziło zabranie tej ziemi, to wtedy postarano się, żeby Drudzki Lubecki notarialnie tę ziemię przepisał na klasztor Niepokalanów. Rzeczywiście jest taki dokument potwierdzony przez notariusza.
Tutaj w klasztorze w Niepokalanowie w tym okresie międzywojennym panowały bardzo surowe wręcz warunki. Praktycznie jedynie przełożeni mogli korzystać z osobnych cel zakonnych, pojedynczych. Pozostali zakonnicy mieszkali w dużych salach po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu. Właściwie do wyposażenia zakonnika należało łóżko, szafka i blaszana miska do mycia. Warunki były tak surowe, że każdy zakonnik musiał przynieść sobie wieczorem wodę ze studni, zostawić ją pod łóżkiem, żeby przynajmniej zimą ona była względnie cieplejsza niż ta bezpośrednio czerpana ze studni. I w takich warunkach właściwie pierwsze lata istnienia Niepokalanowa zakonnicy funkcjonowali. Również było bardzo skromnie, jeżeli chodzi o wyżywienie. Gdybyśmy przejrzeli kroniki Niepokalanowa z tego okresu, to precyzyjnie było wypisane właśnie ile zboża zużywano na pieczenie chleba. Oczywiście w pełni był Niepokalanów samodzielny. Praktycznie bardzo mało produktów sprowadzano z zewnątrz. Niepokalanów uprawiał ziemię, z tego miał i ziemniaki, i zboże, i praktycznie w taki sposób mógł przetrwać również trudne czasy okupacji. ale także i w ten okres przedwojenny był niełatwym czasem, jeżeli chodzi o warunki materialne klasztoru.
Wiemy, że Niepokalanów powstał w 1927 roku, a już w 1929 Maksymilian zakładał tutaj małe seminarium misyjne, ponieważ będąc na rozmowie u ojca prowincjała, wyznał, no, że potrzeba by więcej kapłanów do Niepokalanowa. Wtedy prowincjał zażartował, mówi, to se małe seminarium załóżcie.
Po takiej luźnej rozmowie, zresztą od innego ojca dowiedziałem się, że ta rozmowa była w takich też dosyć ciekawych warunkach przeprowadzana, bo ojciec Maksymilian zaprosił prowincjała na siadłem leko, pewnie z jakimiś ziemniakami, na więcej nie stać było klasztoru i w takich skromnych warunkach, niemal spartańskich, była ta rozmowa. Ojciec prowincjał wrócił do swojej siedziby w Krakowie, a już na biurku zastał pismo od gwardiana Niepokalanowa, ojca Maksymiliana, że prosi o pozwolenie na otwarcie seminarium. Oczywiście seminarium małego, misyjnego, czyli w zakresie szkoły średniej. Taka szkoła dawałaby młodzieży wykształcenie średnie, maturę, a następnie kandydaci do kapłaństwa mogliby pójść na studia wyższe do seminarium. Ale byłyby to powołania z przeznaczeniem do pracy w Niepokalanowie. Prowincjał, zaskoczony, że ojciec Maksymilian tak poważnie potraktował jego żart, przemodlił całą sprawę i odpisał ojcu Maksymilianowi. Pozwolę sobie fragmencik tego listu przytoczyć. Kraków, 2 czerwca 29 roku. Kochany ojcze gwardianie, w imię świętego posłuszeństwa na chwałę wszechmogącego Boga, na cześć Najświętszej Maryi Panny i chlubę naszego zakonu, rozkazuję ojcu gwardianowi założyć internat w ubogim naszym klasztorku w Niepokalanowie. Na rok 1929-30 internat rozpocznie swe istnienie od klasy czwartej gimnazjum typu humanistycznego. I dalej jeszcze prowincjał pisze o wymogach, jakie mają kandydaci spełniać i także co mają ze sobą zabrać i za jakim wynagrodzeniem mogą tutaj odbyć tę edukację. Część rodzin nie było stać na pokrycie kosztów, więc albo wynagradzali klasztorowi w postaci na przykład zboża, albo też po prostu, jeżeli rzeczywiście dany kandydat rokował wielkie nadzieje na pozostanie w zakonie, to nieodpłatnie klasztor kształcił chłopców w zakresie szkoły średniej.
Opisuje pracę i ten nastrój cały w klasztorze tutaj. W roku 1935 Innocenty Bocheński w takim artykule zamieszczonym w czasopiśmie Bunt Młodych, którym po prostu relacje z pobytu w Niepokalanowie zamieścił. Jest to jedyne takie świadectwo zewnętrzne o życiu w Niepokalanowie. Widział zakonników, którzy pracowali w sposób nowoczesny, mimo że sami byli ubodzy, z początku jak zobaczył tych zakonników, że boso chodzą po klasztorze, ale jak zobaczył potem organizację samą, no to był pełen podziwu. Niemniej mówi, że Niepokalanów dopiero można poznać, kiedy się jest w jadalni na wspólnym posiłku, kiedy się jest w kaplicy na wspólnej modlitwie, to dopiero można zrozumieć cośkolwiek, czym jest Niepokalanów, jako taki ośrodek, prawie koncern prasowy.
Na przestrzeni 11 lat, od 27 roku do 38, Niepokalanów rozrośnie się z tego skromnego klasztoru, drewnianego baraku, do największego klasztoru katolickiego w świecie. W 38 roku będzie liczył ponad 700 mieszkańców, zakonników i kandydatów do zakonu, łącznie z uczniami małego seminarium. Pokazuje to rozmach działalności świętego Maksymiliana. Wydawnictwo nieustannie rozwijało się do tego stopnia, że ojciec Maksymilian wreszcie w 1938 roku osiągnął niemal szczyt swoich marzeń, ponieważ udało mu się wydać milionowy nakład Rycerza Niepokalanej. Dzisiaj, w XXI wieku, żadna redakcja katolicka nie cieszy się takim nakładem.
Aż trudno uwierzyć, że tuż przed II wojną światową, mając do dyspozycji ograniczone i raczej proste środki techniczne, ojciec Maksymilian Kolbe doprowadził do tak wyjątkowego rozkwitu działalności wydawniczej. Jego duch sięgał jeszcze dalej. Głowa była pełna pomysłów, także nowatorskich technicznie. Wśród owych pomysłów znalazł się i ten o wyprawie misyjnej. O tym jednak w kolejnej audycji.
audycją Rafała Łącznego Maksymalna Świętość kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.